Czy istnieją idealne zastrzyki na odchudzanie? Czy w ogóle istnieje idealny lek na odchudzanie? Dlaczego nagrywam ten materiał? Dla Was na pewno się domyślacie, bo ostatnio panuje taka moda na to, żeby stosować preparaty w zastrzykach, które mają docelowo odchudzić. Czy rzeczywiście to są takie cudowne preparaty? Czy każdy może je stosować? Czy dobre są dla Ciebie? Czy w ogóle masz wskazania? Może będą dla Ciebie niezdrowe lub szkodliwe. O tym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, bo ten temat wzbudza wiele kontrowersji. Ja nazywam się Magdalena Jagiełło, ale wszyscy raczej znają mnie jako dr Magdę. Prowadzę kanał tutaj, prowadzę Instagrama, Facebooka, bloga o tej samej nazwie, także łatwo możesz mnie znaleźć i tam też Cię zapraszam. Mnóstwo informacji na tematy takie medyczne tam znajdziesz, ale podane takim językiem zrozumiałym dla każdego, bez skomplikowanych terminów medycznych. Jeżeli jest potrzebny jakiś medyczny termin, to ja go też od razu wyjaśniam. Ale wracając do tematu. Co to w ogóle jest te zastrzyki cudowne na odchudzanie? Nie ma praktycznie dnia, żeby nie przyszła do mnie pacjentka do gabinetu i nie powiedziała, że ja słyszałam, koleżanka mi powiedziała, że są takie cudowne zastrzyki na odchudzanie. Ona stosuje te zastrzyki i nic nie musi robić w ogóle i chudnie. No i czy to tak rzeczywiście jest? Mowa o analogach GLP-1, bo to właśnie zawierają te zastrzyki. To są właściwie takie nawet bardziej aplikatory niż zastrzyki. To wygląda jak taki podobny trochę do penów z insuliną, taki gruby długopis, grube pióro. Najpierw trzeba zacząć od tego, żeby powiedzieć, co to jest to GLP-1. No, na analog GLP-1, analog to będzie odpowiednik, coś odtworzonego na wzór, analogiczne do GLP-1. GLP-1 to jest inaczej glukagonopodobny peptyd typu pierwszego, stąd ten skrót. Jest to substancja, która jest wytwarzana między innymi w naszych jelitach, w naszym mózgu. Receptory, które on jakby na nią reagują, są związane z jedzeniem. Receptory, no wiadomo, tam gdzie się znajdują receptory, tam ta substancja może działać. One mają związek i z przyjmowaniem pokarmów, i ze stężeniem glukozy we krwi. Co te analogii GLP-1, co w ogóle ta substancja GLP-1 może robić? Przede wszystkim ona wpływa na hamowanie soków żołądkowych, hamowanie wydzielania soków żołądkowych, spowalnia opróżnianie żołądka, hamuje wydzielanie glukagonu, pobudza wydzielanie insuliny, czyli tutaj działa przeciwstawnie. Chroni trzustkę, chroni komórki beta-trzustki, to są te komórki, które zajmują się produkcją insuliny. W tym mechanizmie zmniejsza, obniża, czyli można powiedzieć, że leczy insulinooporność, wyrównuje insulinooporność. Jest to też preparat, środek stosowany w terapii, w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Rozważa się nie tylko w cukrzycy typu drugiego stosowanie, nawet czasami cukrzycy typu pierwszego, ale do tego dojdziemy. Poza tym też dodatkowo zupełnie jakby z innej beczki może łagodzić zaburzenia pamięci, problemy z uczeniem się, z koncentracją u osób z chorobą Alzheimera, raczej zupełnie jakby z innej dziedziny, ale tak jak mówiłam, jest wytwarzany w jelitach i mózgu. Reasumując, bo to było wszystko takie jakby terminy bardziej medyczne, ta substancja powoduje, że zjadasz mniej, szybciej się nasycasz, czyli zjadasz mniejsze porcje niż dotychczas i już mózg mówi: najadłaś się, wystarczy, nie trzeba ci więcej, już masz podkorek, już ci wręcz jest niedobrze, jeżeli zjesz tyle, co zwykle, mogą być nawet nudności. Czyli szybciej się nasycasz i dłużej cię trzyma, mówiąc kolokwialnie. Czyli dłużej to jest to takie spowolnione opróżnienie żołądka. To chodzi o to, że nie masz takiego silnego apetytu godzinę czy dwie, tylko na przykład 5 godzin później. Czyli jesteś rzadziej głodny, później głodny. To powoduje, że te odstępy między posiłkami są większe. Często przy insulinooporności będzie to korzystne. Jednym słowem, szybciej się nasycasz, mniej zjadasz, no i w efekcie tego oczywiście chudniesz. Natomiast nie są to leki, które są, nie są to leki, te substancje nie są zarejestrowane jako preparat odchudzający. To są substancje zarejestrowane do leczenia cukrzycy przede wszystkim, czyli te zastrzyki na odchudzanie to będą analogi GLP-1, czyli analogi tej naturalnej substancji, jaką jest GLP-1 w naszym organizmie. Inaczej są to inkretyny, też możesz znaleźć takie określenie. I one mają właśnie naśladować działanie to GLP-1, czyli hamować opróżnienie żołądka, regulować stężenie glukozy we krwi, redukować masę ciała. zmniejszają apetyt, nasilają sytość, powodują właśnie spożywanie mniejszych porcji jedzenia, dłuższą sytość, rzadziej jemy, mniej jemy. Jest kilka grup pacjentów, już tutaj troszkę zaznaczyłam wcześniej jakich. Jest kilka grup pacjentów, które szczególną korzyść odniosą z tych preparatów. Na pewno osoby z cukrzycą typu drugiego, i to jest rzeczywiście działanie udowodnione w wieloletnim stosowaniu, czy jako leki pojedyncze, czy jako leki łączone. One mają też działanie dodatkowo przeciwzapalne w cukrzycy, także dodatkowo korzystne. Można je użyć na przykład z metforminą lub z innymi lekami też. Natomiast nie tylko cukrzyca typu drugiego, również choroba Alzheimera, o której już wspomniałam, tam są zaburzenia pamięci, zdolności nauki, otępienie, zaburzenia poznawcze, to tak jakby to są takie medyczne terminy, czyli to są objawy, które możemy się spodziewać, że te analogi GLP-1 by poprawiły. PCO, inaczej zespół jajników policystycznych, to też jest grupa kobiet, które odniosły szczególną korzyść z tych właśnie analogów GLP-1, bo one nie dość, że chudły, obniżało się BMI, to obniżał się testosteron, gdzie w tym schorzeniu jest podwyższony, powoduje zaburzenia płodności, czyli poprawialiśmy i metabolizm, i poprawialiśmy płodność, zmniejszając stężenie testosteronu, oczywiście redukowaliśmy też te objawy takie niekorzystne dla pacjentek, czyli nadmierne błosienie, wypadanie włosów, trądzik, czyli to, co je też niepokoiło, czyli płodność, redukcja tych hormonów męskich i metabolizm, czyli tutaj mamy na jakby takie wielokierunkowe działanie tych analogów, zastrzyków. Wiemy też, że te preparaty mogą zapobiegać takim incydentom sercowo-naczyniowym, cukrzycy, na przykład zawałom, udarom, to są te incydenty sercowo-naczyniowe przede wszystkim, mogą pomagać obniżyć ciśnienie krwi, poprawić lipidogram, czyli ten cholesterol zły obniżyć, mogą poprawić kurczliwość mięśnia sercowego, mogą zmniejszać ryzyko powikłań miażdżycy, czyli tego, żeby gdzieś oderwała się jakaś blaszka miażdżycowa, poleciała i jakieś naczynie nam zablokowała, redukują stan zapalny, czyli to, tak jak mówię, to nie są tylko takie leki, które wpływają na samą sytość, one mają działanie wielokierunkowe i to jest akurat fajne. Oprócz tego mogą to być preparaty, które rozważa się w stosowaniu w otyłości i insulinoporności, i to pewnie najbardziej Was interesuje. Ale tytułem wstępu chciałam opowiedzieć więcej, dlatego że one po prostu mają fajne, wielokierunkowe działanie. I co? Rozważa się, żeby to była rzeczywiście metoda terapii. Niektóre preparaty z tej grupy już w leczeniu otyłości olbrzymiej są zarejestrowane, ponieważ otyłość jest chorobą, a nie tylko defektem estetycznym, więc na tą chorobę rozważa się właśnie te leki, analogi GLP-1. Wiemy też, że one redukują insulinoporność, poprawiają insulinowrażliwość, jakby chronią trzustkę, czyli wydawałoby się, że będą działały też w insulinoporności dobrze. Tutaj, tak jak i metformina, którą pewnie kojarzycie, one są niezarejestrowane, czyli tak out of label, można je ewentualnie rozważyć, jeżeli jest taka potrzeba, tak samo jak jest z metforminą, ale nie mają na to rejestracji, nie mają też na to refundacji. Niemniej jednak dużo pacjentów z insulinopornością je stosuje same, ale i w połączeniu znowu z metforminą, bo metforminę zazwyczaj pacjenci z insulinopornością zazwyczaj dostają na początek metforminę, którą lepiej lub gorzej tolerują. O metforminie może kiedyś sobie porozmawiamy, ale nie zmieniając tematu, wracamy do tych analogów GLP-1, czyli zastrzyków na odchudzanie. To, co ważne jest i to, co warto o nich wiedzieć, to są preparaty, chociaż stosowane w cukrzycy, one nie powodują niedocukrzenia, czyli nie są w stanie obniżyć Twojego cukru poniżej normy. One po prostu działają w innym mechanizmie, także można się nie niepokoić, że zrobiłam sobie zastrzyk, on na przykład jest taki długodziałający na tydzień, co teraz będzie, czy mi cukier nie będzie spadał. Z samego powodu podania tego preparatu nie. Jeśli bierzesz jakieś inne leki, które mogłyby spowodować niedocukrzenie, no to oczywiście ten lek temu nie zapobiegnie, natomiast sam w sobie nie ma takiego działania i to jest akurat bardzo korzystne. Jakie preparaty, może przejdźmy do tego, jakie preparaty tych analogów GLP-1 mamy do dyspozycji? Tego jest cała lista i pojawiają się nowe. Substancja czynna to liraglutyd i tutaj będziemy mieli saksendę, którą dużo osób zna, i wiktozę. To są produkty, leki podawane raz dziennie w dawkach zwiększających. Mamy dulagluty, to one wszystkie będą luty będą miały na końcu, więc dulagluty mamy jeden, mamy Trulicity w kilku dawkach. To jest preparat podawany raz na tydzień, czyli wybierany często przez pacjentów, bo rzadziej, bo wygodniej. Mamy exenatyd, to jest Bydureon, on i Bajetta. I one są znowu ten pierwszy raz w tygodniu, ten drugi codziennie, 2 razy dziennie, więc takie trochę uciążliwe leczenie. Zawsze dążymy do uproszczenia. Mamy Lixisenatid i to jest Lixumia. Jedyny na razie tylko preparat w Polsce o takiej nazwie, raz dziennie też. Mamy jeszcze Semaglutyd, to jest bardzo popularny obecnie Ozempic i Rybelsus. Rybelsus jest postacią doustną, jest troszkę inny. Ozempic to zastrzyki też takie raz na tydzień, czyli znowu ten taki wygodniejszy. Natomiast jest jeszcze kilka innych, których nazwy farmaceutyczne to będzie Dasmoglutyd, Albiglutyd, Langenatyd, Tirzepatyd i Efpeglenatyd. Ten Tirzepatyd to jest taka substancja mieszana, tam jest analog GLP-1, ale tam jest jeszcze drugi lek i o tej substancji będzie na pewno jeszcze mowa, ona będzie wchodziła do Polski, myślę, że niedługo i o tym myślę, że oddzielny w ogóle film nagram, także teraz chciałam tylko zaznaczyć, że on też jakby można go do tej grupy dołączyć, chociaż jest takim preparatem mieszanym. Nie wspomniałam jeszcze o jednej rzeczy, chociaż już tak zasygnalizowałam, to są preparaty podawane w zastrzykach. To są takie właśnie peny, które są albo raz dziennie, albo raz na tydzień podawane podskórnie. One są tak przystosowane, żeby to sobie w tkankę tłuszczową podać i pacjent podaje to sobie sam oczywiście. Generalnie pacjenci właśnie często wybierają te formy raz na tydzień, ponieważ jest to takie mniej uciążliwe leczenie i czują się bardziej optymalnie, jeżeli to jest raz na tydzień. Raczej, chociaż producenci proponują też, że w ramię, udo można podawać, zazwyczaj tamtej tkanki tłuszczowej aż tak dużo nie ma i mogą się zdarzyć zastrzyki bolesne, więc w większości pacjentów robią sobie w brzuch albo w tak zwane boczki, zmieniając oczywiście miejsce wkłucia, dezynfekując wcześniej skórę. I to jest taki preparat, który jakby sam podaje, czyli taki automat. Jakie będą, znowu wrócę jeszcze, wskazania do tych leków? Przede wszystkim cukrzyca typu drugiego i otyłość. Szczególnie gdy pacjent ma otyłość, ma cukrzycę, konieczna jest redukcja masy ciała, no bo one właśnie na to wpływają. Nie są zarejestrowane na odchudzanie. Natomiast ostatecznie oczywiście o tym, jakie leczenie i czy ten lek i który z nich będzie wprowadzony, decyduje lekarz na wizycie. Ja wiem, że pacjenci bardzo się o to pytają, dlatego o nich opowiadam, bo często tych pytań jest wiele, bywa, że na wizycie nie wystarcza czasu. Co wpływa na to, żeby zadecydować o takim preparacie? No a na pewno dokładna analiza danego przypadku, danego pacjenta, kontrolne badania, jakby ustalenie, jakie ma nawyki żywieniowe, jak wygląda jego dieta, czy ma insulinooporność, na ile się rusza, jakie bierze inne leki, jak on sobie z tym wszystkim radzi. To nie jest tak, że jakby pacjent przychodzi do gabinetu i od razu pyk, zastrzyki, do widzenia, proszę schudnąć na tym zastrzyku, więcej zaleceń nie ma, kropka. Tak nie powinno to wyglądać, no bo tutaj przejdziemy do takiego trudnego aspektu jak efekt jojo. Tak jak po każdej terapii, niestety tutaj też możemy się obawiać efektu jojo i to, czy on wystąpi, czy on będzie miał szansę, czy też prawdopodobieństwo wystąpić, zależy od tego, jak będzie postępował pacjent. Jeżeli pacjent zmieni tryb życia, wejdzie na odpowiednią dietę, zmieni to, co w tej diecie jest niekorzystne, zacznie więcej się ruszać, czyli zacznie dbać o swój organizm i do tego dołączy na przykład metforminę i zastrzyki, albo same zastrzyki, to możemy się spodziewać, że nawet jak one już zostaną jakby przerwane, że efektu jej nie będzie. Jeżeli to będzie właśnie ten pacjent z początku mojej opowieści, ja bym chciała taki zastrzyk, co mogę wszystko robić tak samo, nic nie muszę i chudnę, to niestety taka osoba najprawdopodobniej efekt jojo będzie miała, dlatego że znowu zacznie działać niekorzystnie dla swojego zdrowia. No bo znowu organizm zachowa się tak, jak zachował się wcześniej, czyli zacznie gromadzić tkankę tłuszczową. Więc żeby ten efekt był korzystny, to staramy się zmienić w ogóle swój tryb życia, a nie tylko zastosować sobie zastrzyk. No, bo po prostu one działają wtedy, kiedy je stosujemy. Jeżeli przestajemy stosować, to jakby organizm nie jest naprawiony. Oczywiście jest chudszy, te wszystkie parametry metaboliczne się obniżają, jest łatwiej tą wagę utrzymać niż wcześniej było, ale jednak trzeba od siebie coś dać, bo chcemy ten efekt utrzymać, prawda? Nie chcemy go stracić, nie chcemy tego efektu jojo. Natomiast często o to pytacie, więc ja też o to mówię. No, trzeba jakby też troszkę, jak w każdej terapii, im więcej damy od siebie, tym większy efekt będzie ostateczny. Też takim częstym pytaniem jest, czy te zastrzyki dają jakieś działanie niepożądane. Ja też już o tym wspominałam, mogą dawać przede wszystkim nudności i wymioty, zwłaszcza jeżeli nie będziemy diety stosować i nie będziemy obserwować organizmu i zwracać uwagę na to, że te porcje zjadane powinny być mniejsze. Czyli trzeba uważnie jeść, przynajmniej na początku, i zwrócić uwagę na to, że to uczucie nasycenia przychodzi szybciej. Bo jeżeli się przejemy, i mam takie osoby, które też mają takie jakby psychogenne przejadanie się, objadanie się, i w sytuacjach stresowych potrafią pojechać nim na stację benzynową i zjeść kilka hot dogów i potem zwymiotować. No, niestety, jakby ten lek tego nie leczy. Jeżeli kwestia jest takiej psychoterapii i wspomagania, no to trzeba też po prostu zasięgnąć pomocy specjalisty. Czyli nudności i wymioty, jeżeli człowiek będzie przejedzony, czasami po pierwszym zastrzyku mogą wystąpić, potem zazwyczaj ustępują. Czasami przy zwiększonej dawce też mogą się pojawić i ustępują, chyba że po prostu notorycznie się przejadamy. Oprócz tego często pojawiają się zaparcia, rzadziej dużo biegunki, dużo rzadziej bóle zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie wzdęcia. Też rzadziej. Tak naprawdę głównie to te nudności i zaparcia to są takie dwa wiodące objawy, które pacjenci często zgłaszają. Czasami zdarza się zarumienienie i nieduży świąt w okolicy, w miejscu wkłucia. Z takich ważnych informacji też te wszystkie preparaty w zastrzykach, te analogi GLP-1 nie są zarejestrowane ani w okresie karmienia, ani w czasie ciąży. Nie mamy badań. Jeżeli nie mamy badań, albo mamy na przykład badania na zwierzętach, które będą niekorzystne, wtedy takich leków nie rekomendujemy. W ciąży możemy rekomendować zawsze takie leki, których jesteśmy pewni, że są korzystne. Jeżeli nie wiemy, to również ich nie zalecamy, czyli przed planowaniem ciąży one powinny być przerwane. O niedocukrzeniu już wspominałam, że się nie pojawia, o wskazaniach też. Czy one wspomogą terapię insulinooporności, też często pytacie. One mogą rzeczywiście wspomagać utratę masy ciała i wpływać jakby regulujące na stężenie insuliny, glukozy. Także są też zaangażowane jakby w terapię insulinooporności, jak najbardziej zmniejszają stan zapalny, stres oksydacyjny. Także poprawiają płodność w PCO, tak jak mówiłam, w tym zespole jajników policystycznych. I no, też redukują masę ciała rzeczywiście. Natomiast czy akurat tobie lekarz zaleci ten preparat, czy nie, to zależy bardzo od tego właśnie, jakim jesteś przypadkiem. Czyli to nie jest takie leczenie, które włączamy każdemu pacjentowi, który przyjdzie z insulinoopornością, albo takiemu, który przyjdzie i powie, że chce schudnąć. Nie, zawsze robimy najpierw diagnostykę. Jeżeli pacjent przychodzi i mówi, że chce schudnąć, a jeszcze nie ma żadnych badań wykonanych, nie wie nic o swoim zdrowiu, no to najpierw zlecamy badania. Musimy się zorientować, czy nie ma jakichś przyczyn tej otyłości czy nadwagi, co się dzieje tak metabolicznie. I to sprawdzamy wtedy nie tylko insulinę, sprawdzamy też hormon tarczycy, na przykład czasami kortyzol, czyli robimy taką diagnostykę przyczyn ewentualnie tej wagi, plus analizę trybu życia, bo czasami to po prostu wynika z trybu życia. To oczywiście, co ja tutaj opowiadam, to nie są wszystkie informacje na temat tych zastrzyków na odchudzanie. Natomiast ja i tak wiem, że tutaj tych informacji podałam bardzo dużo i tych efektów działań też. No już nie zajmowałam się opisywaniem dawek leków ani tego, w jaki sposób włączamy, no bo to też opowiadam lekarz. Natomiast ja myślę, że jeszcze do tego tematu wrócimy. Ten film chciałam potraktować jako taki pilotażowy, wstępny film na temat tych analogów GLP-1. Zapraszam Cię też i do polubienia mojego kanału tutaj, dr Magda, i do obserwacji bloga i moich kanałów pozostałych, Instagrama i Facebooka, bo tam bardzo dużo informacji na bieżąco się pojawia. I ja będę też aktualizować zawsze te informacje i też będę tam o tym mówić, że na przykład pojawi się nowy film na YouTubie na ten albo inny temat. Zachęcam Cię też, jeżeli nie znasz jeszcze mojej książki o insulinooporności, to jest ta jest o Hashimoto. Tam jest też informacja o różnych metodach terapii insulinooporności, o tym, jak redukować wagę, jak żyć z insulinoopornością, jak żyć, żeby jej nie mieć, jak się odżywiać, jak się ruszać, co można, czego nie można, jak się leczyć, jak się suplementować. Także to wszystko też tam jest i to też jest na moim blogu, na mojej stronie dr Magda. Także tam Cię zapraszam, tu też będę już teraz pojawiać się regularnie i do zobaczenia niedługo.